Rozmowa po dziewiątej.
Dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Jacek Kurzępa, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam.
Panie pośle, za nami 77. rocznica powstania warszawskiego, pokaz nadzwyczajnego heroizmu, choć nie brakuje sporów o sens powstania. Czego dziś uczymy się od tamtych ludzi, którzy brali udział w powstaniu?
Ja myślę, że niebywale spektakularna jest kwestia związana z tym, że ci, którzy uczestniczyli w powstaniu warszawskim i żyją do dzisiaj, są nam jeszcze nadal współcześni, że dają w dalszym ciągu piękne świadectwo miłości ojczyzny i rozumieniu tego, jak należy się w sytuacji ekstremalnych prób zachowywać. Mówię o tych kombatantach powstania warszawskiego, którzy są rozsypani po całej Polsce, również na ziemi lubuskiej, których wczoraj w sposób szalenie godny honorowaliśmy okrzykami cześć i chwała bohaterom. Radujmy się z faktu, że są jeszcze wśród nas ci, którzy żyją, i czerpmy bardzo obficie wiedzę z ich doświadczenia życiowego i postawy miłości ojczyzny.
A to widać chociażby wśród młodego pokolenia, które często tymi symbolami Powstania Warszawskiego się posługuje, ale także próbuje czerpać, próbuje odkrywać te historie. Skąd według pana fenomen powrotu młodych do tamtych wartości, tamtych chwil?
Myślę o dwóch kwestiach, które są tutaj oczywiste. Pierwsza to, że tamten czas wojennej próby był tak odmienny od współczesności, że żeby dobrze zrozumieć to, co na lekcjach historii czasami nam się przekazuje, czy przekazywało, to najchętniej teraz chcielibyśmy jeszcze dotknąć tych postaci, tych bohaterów, którzy żyją, i usłyszeć z ich relacji naocznych, świadków, którzy doświadczali tego heroizmu, jak to było po prostu, jak można było przetrwać tą hekatombę śmierci, gwałtowności, też i takiej zmienności, amplitudy, radości początków dnia powstania, a potem, gdy ono powoli dogasało, pewnego poczucia być może porażki wówczas, ale jednocześnie takiej determinacji walki do ostatniej kropli krwi. Zatem to jest pierwszy wątek związany z tym, że chcemy poznać historię prawdziwą. A druga kwestia, no to być zakorzenionym w pewnej świadomości również i tego, kim jestem ja, współczesny Polak. A ta moja współczesna odpowiedź na to, kim jestem, znajduje się również w historii powstańców warszawskich.
Zmieńmy temat. Pan poseł był także obecny, tak chyba jak zawsze w ostatnich latach, na Polendro Festival, wcześniej na Woodstock Festival. No a tam pojawiały się różnego typu treści, chociażby wulgarne, wykrzykiwane pod adresem jednej z partii politycznych. Na festiwalu miłości artyści ze sceny krzyczą nienawistne hasła. Publiczność za nimi powtarza, reaguje wojewoda Jurek Owsiak. Mówi, że nie będzie pan wojewoda mówił mu, o czym mają śpiewać artyści na jego festiwalu. Jak pan patrzy, jako też socjolog młodych ludzi, którzy przeważnie przebywają na tych festiwalach, na to, co dzieje się i co działo się w ostatni weekend?
Ja myślę o tym, że młodzież szuka wartości, szuka również pewnych narratorów, którzy opowiadają o świecie współczesnym, bądź też o świecie minionym, ale mają również i pewną mądrość życiową. I oto mamy bardzo spektakularne zestawienie dwóch rzeczywistości. Rzeczywistości Poland Rock Festiwalu, który deklaratywnie ma być festiwalem miłości, radości i wzajemnej tolerancji i gotowości do współpracy. I z drugiej strony wczorajsze doświadczenie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zupełnie inna oferta aksjologiczna wartości zakorzeniania tożsamości. I oczywiście wybieram tą drugą, tą związaną z powstańcami, natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że odpowiedzialność na to, za to, jakie treści, jakie wartości, jakie obrazy przekazuje się młodemu pokoleniu, spada na organizatora. Wobec powyższego trudno jest odgrodzić się od tego, że na scenie artyści mówią to, co mówią. Zapraszam takich gości, jakich chciałem zaprosić i przewidywałem, że w repertuarze jego wyrazu artystycznego i treści znajdują się również te kontrowersyjne. Wobec powyższego to nie jest nieświadomość pana Owsiaka, tylko pełna świadomość tego, kogo zaprosił i co chciał z tym zaproszeniem zrobić.
No właśnie, gdyby takie słowa nienawiści na przykład pojawiły się o innej partii, innej grupie społecznej, wyznaniowej, czy nawet orientacji seksualnej, to ciekawe, czy też reakcja by się nie pojawiła.
Zachowanie artysty to jedno. Druga kwestia to jest zachowanie publiczności. I zdaję sobie sprawę z faktu, że wśród dziesiątków tysięcy uczestników Polantrop Festival tegorocznej edycji znajdują się tam, czy znaleźli się tam również ci, którzy zachowali się reaktywnie wobec bodźców płynących ze strony, pierwsza rzecz, estrady, a drugie sąsiada z prawej czy z lewej strony. Mówiąc jeszcze inaczej, było to w dużym stopniu również zachowanie stadne. Psychologia tłumu rządzi się między innymi właśnie tego typu mechanizmem, że skoro wszyscy podskakują, to ja też podskakuję. Skoro wszyscy krzyczą to, co krzyczą, to ja też będę to krzyczał. Nie ma tam miejsca na jakąś pogłębioną refleksję. Jest akcja i reakcja. Wobec powyższego trudno też uznać, że cała zebrana tam młodzież z pełną świadomością, powiedziałbym, deklaracji wprost politycznej wołała to, co wołała. Wołała, bo taka była atmosfera chwili, bo takie było bodźcowanie ze strony sceny.
I stąd chyba w związku z tym
tą interakcję.
Warto, żeby organizatorzy wtedy
z odpowiedzialności
zareagowali
za to, co robili. Ale też nie możemy przesadzać w tym krytycyzmie, mówiąc, wszyscy tam deklarowali niechęć wobec Prawa i Sprawiedliwości.
Zmieńmy znów temat. W Dzienniku Ustaw w piątek wieczorem ukazało się rozporządzenie prezydenta wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządów i parlamentarzystów właśnie, m.in. posłów takich jak pan. Ale w Sejmie jest też gotowy i dziś rano ma być złożony projekt ustawy obejmujący podwyżki także wynagrodzeń dla samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych. Czy to jest dobry czas na podnoszenie wynagrodzeń najwyższym urzędnikom państwowym?
No, ja myślę, że żaden czas, który miałby podwyższać te uposażenia, nie jest dobry, bo zawsze łatwiej nam spoglądać w portfel innych niż własny. Natomiast powiem językiem dość trywialnym, ale nie może być tak, że parlamentarzyści czują się jak taki gołodupec, który w portfelu nie ma środków na to, żeby również godnie wypełniać swój mandat parlamentarzysty. Od lat parlamentarzyści mieli zamrożone uposażenia. Rzeczywiście było to szalenie trudne dla tych parlamentarzystów, którzy chcieli w sposób niebywale intensywny i zgodny z mandatem pełnić swoją rolę, bo po prostu koszty tego funkcjonowania są niebywale wysokie.
Ale kłopot
państwo,
też nie tylko...
Również oczekujecie od parlamentarzystów, żeby byli na jakimś sensownym poziomie. Zarówno wyglądu osobistego, jak i tego, że gdy przyjadą na jakieś wydarzenie, to zawsze przyjadą z mieszkiem pełnym pieniędzy i będą rozdawać nagrody, być sponsorami rozmaitych wydarzeń itd., itd., albo uczestniczyć nieustannie w rozmaitych kwestach. A mówiąc prosto, skąd mieliśmy na to brać?
To jedno, a druga sprawa to jest też to, że ministrowie czy wiceministrowie, specjaliści odpływają po prostu do korporacji czy do innych firm, bo przecież w biznesie dużo lepiej się płaci niż osobie, która przepływy miliardowe wręcz kontroluje.
Tak jest, panie redaktorze, natomiast ja zwracam uwagę i mówię bardzo emocjonalnie o tym, co doskwierało parlamentarzystom w ostatnim czasie. Zamrożenie poborów w momencie, kiedy w innych miejscach pracy można było gdzieś dorabiać, coś jeszcze sobie pozyskiwać, mieć nadgodziny i tak dalej, a my świątek, piątek na służbie i cały czas na tych samych apanażach. No, szanowni państwo, przecież chcecie mieć parlamentarzystów na różnych swoich wydarzeniach, ze względu na czas tygodnia, czy to jest dzień roboczy, czy święto, i my odrywając się od wszelkich innych powinności jedziemy do was, bo tak powinno być. Ale to jest bardzo intensywna praca i powinna być również proporcjonalnie wynagradzana. Cieszę się z tego gestu pani marszałek i pana marszałka Sejmu i Senatu i cieszę się, że prezydent podpisał to rozporządzenie.
I na koniec chciałbym pana jeszcze zapytać o realizację Polskiego Ładu. No ale zanim o Polskim Ładzie, 1 sierpnia minął termin rozpatrywania przez Komisję Europejską Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Czy to opóźnienie może mieć wpływ na dostęp Polski do pieniędzy z Funduszu Odbudowy? No i dalej, w związku z tym, czy będzie to miało też wpływ na realizację, wdrożenie Polskiego Ładu?
Oczywiście dwie kwestie tutaj warto poruszyć. Pierwsza to, że mam nadzieję, że to opóźnienie nie będzie miało wpływu, aczkolwiek przy aktualnej atmosferze i powiedziałbym takiej zbiorowej niechęci ze strony urzędów europejskich możemy się liczyć z tym, że będą kwasy, będą rozmaite miny i pohukiwania, że się spóźniliśmy, że sami sobie nagrabiliśmy, no to teraz czekajcie. Ale to bardziej wkładam w scenariusz pewnego teatru i dramaturgii sytuacji, która jest cały czas związana z tym, żeby dociskać Polskę i pokazywać jej miejsce w szeregu.
Ale nie uważa pan, że może być sytuacja taka, że tych pieniędzy w ogóle nie zobaczymy?
Nie, nie, absolutnie w to nie wierzę i nie przypuszczam, żeby do takich radykalnych decyzji doszło, bo też nie ma powodów ku temu, prawda? I druga kwestia, Polski Ład wobec powyższego będzie realizowany zgodnie z planem ogłoszonym przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i każdorazowo, również i w tym tygodniu, będziemy mieli okazję w obecności ministra premiera Glińskiego też o tym rozmawiać na ziemi lubuskiej.
No właśnie, a założenia Polskiego Ładu to też założenia, które mają wpływać na zamożność portfeli. Mówiliśmy o posłach, senatorach, no ale przecież to ma też dotknąć bardzo wielu Polaków, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie finansowe. Mowa o obniżeniu podatków, czy także...
Kwoty wolnej, tak. Od podatków, tak, jak najbardziej. Ja myślę, że jedną rzecz, którą mógłbym rekomendować radiosłuchaczom, to jest baczniejsze, może bardziej skrupulatne wsłuchanie się w szczegóły dotyczące zmian podatkowych, gdyż one dotyczą naszego portfela, każdego z nas. I prosiłbym, żebyście państwo nie poddawali się narracji, która jest narracją, która z fałszywą troską o kondycję finansową Polaków pokrzykuje, że wszyscy zostaniemy okradzieni. Właśnie sytuacja polega na tym, że wszyscy mamy dzięki tym rozwiązaniom skorzystać, przeskoczyć na następny próg zamożności, pozwalający nam się czuć również w sensie zasobności finansowej w pełni Europejczykami.
A to mówił poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się, udanego dnia.
Rozmowa po dziewiątej.